Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Witam wszystkich radiosłuchaczy i telewidzów z archikatedry pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie u grobu kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego prymasa tysiąclecia. Już za chwilę rozpocznie się Eucharystia w kolejną miesięcznicę smoleńską. Chcemy modlić się w intencji wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej oraz w intencji naszej ojczyzny. Mszy świętej będzie przewodniczyć ksiądz profesor Andrzej Filaber, konsultor Komisji do Spraw Dyscypliny Sakramentów i Kultu Bożego przy Konferencji Episkopatu Polski.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
Już od ponad 2000 lat głosimy dobrą nowinę o Panu Jezusie. Kto w Niego wierzy i Jemu ufa, ten jest z Jego owiec. A Jego owce słyszą Jego głos i idą za Nim, a On daje im życie wieczne. Jego owce nie zginą na wieki, bo On ma w swoich miłosiernych dłoniach. Dobra nowina mówi o dobrym pasterzu, Jezusie Chrystusie, który dał życie swoje za owce, aby owce miały życie i miały je w pełni. Dlatego dzisiaj z wielką pokorą w sercu prosimy Chrystusa, dobrego pasterza, za nasze siostry i naszych braci, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Modlimy się za świętej pamięci prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, parlamentarzystów, dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych, pracowników kancelarii prezydenta, szefów instytucji państwowych, duchownych, przedstawicieli ministerstw, organizacji kombatanckich, społecznych oraz osoby towarzyszące stanowiących delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załogę samolotu. Pokornie prosimy o łaskę zbawienia dla nich wszystkich, by mogli cieszyć się chwałą zbawionych w niebie. Także w tym trudnym i bolesnym czasie polecamy Panu Bogu naszych braci z Ukrainy, prosząc, aby jak najszybciej ustały działania wojenne i ludzie mogli wrócić bezpiecznie do swoich rodzin, swoich domów. Prosimy dobrego Boga o dar i łaskę pokoju dla umęczonego narodu ukraińskiego. Ale modlimy się również za tych naszych bliźnich, których osobiście dotknął dramat smoleński, aby z wiarą przeżywali tę trudną rozłąkę. Ufamy i patrzymy z chrześcijańską nadzieją, że dzięki zmartwychwstałemu Chrystusowi spotkamy się z nimi kiedyś wszyscy w niebie. Witam bardzo serdecznie. W pierwszej kolejności z wielkim szacunkiem pragnę powitać przedstawicieli rodzin i bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej, zgromadzonych tutaj w tej naszej wspólnocie modlitewnej w archikatedrze i łączących się duchowo w różnych zakątkach Polski. Witam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Witam także bardzo serdecznie przedstawicieli polskiego rządu na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Witam państwa ministrów i parlamentarzystów. Witam naszych przyjaciół górników ze Śląska z kopalni Mysłowice Wesoła. Oraz witam przedstawicieli leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Wrocławia z dyrektorem generalnym na czele. Witam poczty sztandarowe, Archikonfraternity Radzkiej z Warszawy, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego z Andrychowa, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Wrocławia, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Opocznik, Błogosławionego Władysława Zgieleniowa Warszawa Ursynów, Komendy Głównej Policji, Służby Ochrony Państwa i poczet Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników naszej mszy świętej, którzy łączą się z nami dzięki transmisjom telewizyjnym i radiowym. Nasze uroczystości transmitują Telewizja Trwam, Radio Maryja, Telewizja Polska, Telewizja Polonia. I witam naszych artystów, pana Ireneusza Dwojaka, mistrza organów i pana Dariusza Niebudka, aktora. Witam wszystkich kapłanów. Szczególnie dzisiaj pragnę powitać księdza profesora Andrzeja Filabera, który wygłosi homilię. I tutaj wszystkich zgromadzonych w katedrze warszawskiej, mieszkańców stolicy i z pozostałych miejscowości w Polsce, a także z zagranicy. Księże profesorze, proszę o przewodniczenie naszej modlitwie.
Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy obchodząc zmartwychwstanie Chrystusa, w pełni przeżywali radość z naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Oto Słowo Boże.
Wszystkie narody wysławiajcie Pana. Gród Jego wznosi się na świętych górach. Umiłował Pan bramy Syjonu. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, miasto Boże.
Wszystkie narody wysławiajcie Pana.
Wymienię Egipt i Babilon wśród tych, którzy mnie znają. Oto Filistea, Tyr i Etiopia. O Syjonie powiedzą, każdy człowiek urodził się na nim, a Najwyższy sam go umacnia. Pan zapisuje w księdze ludów, oni się tam narodzili i tańcząc śpiewać będą. Wszystkie moje źródła są w Tobie.
Ewangelii według świętego Jana.
Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Oto słowo Pańskie.
Godni współbracia w kapłaństwie Chrystusowym, drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu. Dzisiejszą liturgię celebrujemy w trwającym okresie wielkanocnym, w którym przedłużamy w Kościele radość ze zmartwychwstania Chrystusa. I przez pryzmat tego faktu modlimy się za zmarłych. Dziś za ofiary smoleńskiego zamachu sprzed 12 lat. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara, pisał święty Paweł do Koryntian. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy, by życiem obdarzać nas, którzy za nim chcemy kroczyć przez życie doczesne ku życiu wiecznemu. Pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii podaje relację o początkach chrześcijaństwa w Antiochii Syryjskiej. Ci, którzy pochodzili z Jerozolimy, zanieśli dobrą nowinę Żydom. Inni zwrócili się z nauką o Jezusie zmartwychwstałym również do Greków. I to właśnie w Antiochii, gdzie ewangelizował Barnaba, potem razem z Pawłem, uczniów Jezusa, jak słyszeliśmy, nazwano po raz pierwszy chrześcijanami. Nazwę tę nadali im poganie, raczej w sensie negatywnym, jako takim marzycielom, zwolennikom mrzonek o zmartwychwstaniu. Prawda o zmartwychwstaniu od początku trafia na mur zwątpienia, nawet oszustwa z premedytacją. Dla wielu pozostaje czczą gadaniną. Aniołowie, wysłannicy Boga oznajmiają fakt, którego pojmowanie wymyka się ludzkiemu rozumowi, doświadczeniu. Zmartwychwstanie jest nadzwyczajnym dziełem Boga, które dokonało się 2000 lat temu, ale pusty grób, do którego pielgrzymują miliony ludzi, ma wymiar ponadczasowy. W Antiochii uczniów Jezusa zmartwychwstałego nazwano po raz pierwszy chrześcijanami. Rozwijał się Kościół, obejmując coraz więcej ludów, narodów, nazwany potem katolickim. Katolickość oznacza powszechność, różnorodność, która staje się jednością. I częścią tej jedności staje się zdolność narodów do przezwyciężania samych siebie, by spoglądać ku jednemu Bogu. Bardzo pięknie wyraził tę więź między katolickością a jednością święty Ireneusz. Choć bowiem na świecie jest wiele niepodobnych do siebie języków, to jednak moc tradycji jest jedna i ta sama. Światłość głoszonej prawdy wszędzie świeci i opromienia wszystkich ludzi, którzy chcą przyjść do poznania prawdy. Doświadczenie wiary we wspólnocie Kościoła jest bardzo ważne dla każdego chrześcijanina. W naszym życiu z Bogiem ważne jest przyjmowanie zarówno osobiście, jak i we wspólnocie naszego Pana i Mistrza. Doświadczenie wiary oparte tylko na osobistym przeżyciu może być zbyt małe, ubogie, by stać się trwałym fundamentem. Przynależność do wspólnoty jest uczestnictwem w doświadczeniu całego Kościoła. Wielowiekowe doświadczenie chrześcijańskiej wspólnoty niejednemu człowiekowi pozwoliło znaleźć drogę do głębszego, osobistego spotkania z Bogiem, odnajdywania radości z dziecięstwa Bożego. Kościół prowadzi ludzi do doskonałości, do rozwoju duchowego, ku zasadom, w świetle których konsoliduje się także wspólnota narodu. I każdy znający choćby powierzchownie historię Europy musi docenić wkład chrześcijan w budowanie jej kultury. Pierwsze uniwersytety powstawały przy katedrach. Średniowiecze, epoka, o której tylko ignoranci mogą mówić jako o ciemnogrodzie, zapoczątkowało nowoczesną naukę. Wtedy powstawały uniwersytety, kształtowała się cywilizacja światła z istotnym, inspirującym do życia światłem Ewangelii. I dopiero potem przychodzi reformacja, która nie chce króla wszechświata, dla którego powstawały uniwersytety, a obok nich katedry, na fasadach których umieszczano wizerunki jedynego władcy, jak to powiedział święty Jan Paweł II, sprawcy europejskiego ducha. Można wyróżniać wiele cech życia chrześcijańskiego. W kontekście dzisiejszej liturgii słowa i tych naszych comiesięcznych spotkań modlitewnych odnoszących się do tragedii narodowej sprzed 12 lat, chciałbym krótko zatrzymać się myślą przy trzech: prawdzie, wolności i miłości. Na pierwsze miejsce w życiu chrześcijan ma się wysuwać poszanowanie prawdy, która jest przymiotem samego Boga. Gdy pojęcie prawdy w przestrzeni publicznej staje się względne, zagrożony jest człowiek. Nawet apostołowie zawiedli w poranek wielkanocny, dopiero potem obdarzeni nadprzyrodzoną mocą Ducha Świętego, stali się świadkami zmartwychwstania i za tę prawdę oddawali życie. Człowiek, jako stworzony na obraz i podobieństwo Boże, ma głęboko wpisane w naturę swoją dążenie do prawdy. Jest gotów za prawdę oddać nawet życie. Nigdy nie odda życia za fałsz. Chrześcijanin ma być tym człowiekiem, który, obdarzony łaską nowego życia w Chrystusie, gotów jest nawet życie oddać, byleby nie wyprzeć się Chrystusa. A spór o istnienie obiektywnej prawdy jest sporem o niepodlegającą relatywizacji moralność. Relatywizm zaś prowadził do uśmiercania Boga i Kościoła w ludzkich sercach i sumieniach. Stąd walka z chrześcijaństwem. Nasz naród, który tyle wycierpiał z różnych stron, zwłaszcza w ubiegłym stuleciu ze strony dwóch totalitaryzmów, znów przed 12 laty spotkało bolesne doświadczenie. Co Bóg chciał nam powiedzieć? Że Polska jest jedna. Zginęli przedstawiciele różnych stanów, różnych poglądów politycznych. Czy trzeba było takiej ofiary, by świat poznał wreszcie prawdę o Katyniu? Dlaczego stale ważniejsza jest poprawność polityczna niż prawda? Jest jednak jakaś siła w naszym narodzie. Jest wrażliwość i poczucie godności, jakaś mądrość, by oddawać hołd pamięci naszym bohaterom, zamordowanym w Katyniu, Charkowie, Miednoje, wykreślanym przez dziesiątki lat z narodowej pamięci i do nich dołączają teraz ofiary zamachu pod Smoleńskiem. I dobrze pamiętamy, jak wielu ludzi z całej Polski chciało oddać hołd zmarłemu prezydentowi.
Jeszcze długo będziemy wracać do tych dni, które historia zapewne nazwie przełomowymi. I trzeba Bogu dziękować za prawdę o tamtych dniach. Jednocześnie dziękować za ludzi odważnych w dochodzeniu do prawdy, byśmy nie dali się zniewolić przez wielorakie kłamstwa. Z łatwością myślimy o innych i ich postępowaniu w świetle prawdy, a może zbyt mało o swoim. Chrześcijańskie życie w prawdzie ma obejmować zarówno wymiar społeczny, ten narodowy czy rodzinny, jak i osobisty. Prawda wymaga ofiary. Moment, w którym człowiek postanawia żyć w prawdzie, jest takim duchowym zmartwychwstaniem. Odpowiedzią na krzyż jest zmartwychwstanie. Po ciemności Wielkiego Piątku przychodzi blask Wielkiej Nocy. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego, uczy Chrystus. Chrześcijanin jako dziecko Boże jest człowiekiem wolnym. Do wolności wyswobodził nas Chrystus. W tożsamość naszego ochrzczonego narodu głęboko wpisuje się poszanowanie wolności każdego człowieka, nawet obcego ideowo czy religijnie. Już na soborze w Konstancji Paweł Włodkowic mocno przeciwstawiał się idei nawracania ogniem i mieczem. Wolny człowiek ma sam w oparciu o swoje sumienie dokonywać wyboru. Możliwość wyboru pomiędzy dobrem i złem jest ograniczoną, niedoskonałą wolnością. Bóg nie wybiera między dobrem i złem, a mimo to jest całkowicie wolny. Doskonała wolność jest zawsze możliwością wyboru dobra. Każdy z nas może odnaleźć cudowną wolność w bezwzględnym posłuszeństwie Bogu. Jeżeli czasem ciężko iść za wolą Boga, trzeba przypominać sobie cel. Ciężar staje się wyraźnie lżejszy, jeśli człowiek widzi, że przybliża go ku wolności. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi: moje owce słuchają mego głosu i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Nie ma takiego mocarza, który mógłby oderwać owce wierzących z ręki Boga. Tylko sam człowiek wolny na skutek własnej decyzji może opuścić owczarnię. Tylko w imię czego warto to czynić? Odrzucanie prawdy lub jej świadome zamazywanie oraz zniewalanie człowieka poprzez na przykład manipulacje medialne w życiu społecznym, to są typowe cechy systemu totalitarnego. Bo każdy totalitaryzm, obojętnie czy brunatny, czerwony, tęczowy, zawsze czyni destrukcję osoby ludzkiej. Zmierza do pozbawienia siły duchowej człowieka. Dąży przemocą do czynnej lub przynajmniej biernej akceptacji narzucanej ideologii. Ateizm sprzyja utracie prawdy o racji istnienia i rozwoju człowieka, a ułatwia narzucanie ideologii kwestionującej wolność osoby ludzkiej. Jej fundamentem jest zawsze prawe sumienie związane z gotowością pójścia pod prąd. Wielką przeszkodą jest chrześcijaństwo, z którym walczy każdy system totalitarny. Chrześcijanie od początku, od Antiochii, byli prześladowani za wiarę przez barbarzyńców i nadal w różnym stopniu są prześladowani w zależności od uwarunkowań życia społecznego. Od momentu chrztu Polski na naszej ojczystej ziemi rozpoczął się bój o wierność Bogu, czasem dramatyczna walka prawdy z fałszem, dobra ze złem, piękna z brzydotą, wolności z niewolą, wartości z antywartościami, sensu z bezsensem, wreszcie życia ze śmiercią. I ta walka trwa. Ileż razy w dziejach Europy nasz naród za sprawą mądrych przywódców bronił chrześcijańskiej Europy przed zalewem pogaństwa i barbarzyństwa w trosce o człowieka, o jego godność jako dziecka Bożego. I na kartach historii złotymi literami pozostają zapisani mężowie stanu, którzy umieli bronić chrześcijańskich wartości, często wbrew politycznej poprawności. Mocą wewnętrzną naszego narodu są imperatywy moralne wyrosłe z chrześcijaństwa. Jak mówił święty Jan Paweł II, prawo moralne jest podstawowym warunkiem ładu społecznego. Na nim budują się państwa i narody. Bez niego upadają. To właśnie naród jako wspólnota kulturowa wpływa na cywilizacyjny rozwój. Polska wtedy liczyła się w świecie, gdy o jej sile świadczyła uniwersalna, promieniująca na sąsiadów kultura chrześcijańska. Czy to jest przypadek? Chrześcijanin to ten, kto kocha, jak Chrystus. Ma stawać się ofiarą żywą, Bogu przyjemną, ma czynić z życia ołtarz, na którym Chrystus może ofiarować swoją miłość światu. Ostatecznie chodzi o miłość nadprzyrodzoną. Naród polski w swojej najbardziej podstawowej tkance duchowej jest chrześcijański i nadal może wiele wnosić do kultury europejskiej. Dzisiaj widzimy, jak otwiera szeroko serca i domy, by przyjąć tych, którzy potrzebują wsparcia materialnego i duchowego. I to budzi podziw całego świata, gdy równocześnie mamy obok do czynienia z piłatową postawą umywania rąk i stwierdzenia: to nie moja rzecz, to wasza sprawa. Tak mówił Piłat. A człowiek jest stworzeniem paradoksalnym. W głębi swej istoty tęskni za miłością absolutną, boską, a równocześnie często zamyka się na tę miłość. Nie chce być zależny. Nie chce przyjmować Bożej miłości. Każdy, kto nie akceptuje swej zależności od Boga, staje się człowiekiem okaleczonym, ostatecznie nieszczęśliwym, bo nie chcąc być zależnym, nie może otrzymać miłości. Staje się niewolnikiem walki o własną niezależność od Boga. I każdy, kto wie, że nie żyje dla siebie, nie umiera dla siebie, jest wolny, aby kochać i być kochanym. A warunkiem zbliżenia do Boga jest szczera, życzliwa postawa wobec drugiego człowieka. Jak stoję tu w archikatedrze warszawskiej, patrzę na grób błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, to przypominają mi się i te jego słowa. Tylko miłość czyni wszystko dobrze. Wszystko, co dobre, zaczyna się od miłości. Zaczyna się w wysiłku duchowego, od wiary. Siostry i bracia, w dziejach walki duchowej, aby zwyciężyć, nie wystarczy wierzyć w Boga, ale trzeba być Mu wiernym przez życie w prawdzie, w wolności dziecka Bożego, w duchu miłości. Bo nie może być sprzeczności między tym, w co wierzymy, a jak żyjemy. Chrześcijaństwo dopiero wtedy, gdy jest przekładane na życie, staje się natchnieniem do służby Bogu i ludziom, wartością, argumentem nie do odparcia przez jakiekolwiek wywody teoretyczne. I wierność chrześcijańskim korzeniom wymaga umiejętności budowania odwiecznych wartości ewangelicznych z wyzwaniami współczesnego świata. Tworzenia takiej syntezy między Ewangelią a życiem dziś. Obecnie przeraża nas działanie barbarzyńców wojennych nieopodal granic naszej ojczyzny. Ale z drugiej strony trzeba dostrzegać barbarzyńców zabijających ducha, walczących z rodziną, narodem i oczywiście chrześcijaństwem, dla których człowiek jest mniej ważny niż cała pozostała natura stworzona. I w kwestiach ideowych to nie my powinniśmy się tłumaczyć z przywiązania do chrześcijańskich tradycji. To mianowana kasta urzędników europejskich powinna się tłumaczyć z braku poszanowania prawa do życia dziecka poczętego, prawa dziecka do posiadania ojca i matki, a nie do adopcji przez dowolne dwie osoby, często mające problem ze swą tożsamością, i z wielu innych pomysłów wynikających z przyjęcia obłąkanej ideologii. Chrześcijanie powinni się domagać respektowania praw człowieka, praworządności w tych i wielu innych kwestiach moralnych. Europę przecież stać na lepszych ludzi, lepsze struktury. Trwający w Kościele okres wielkanocny jest czasem szczególnej konfrontacji prawdy z kłamstwem. Nie tylko ze względu na zdemoralizowanych arcykapłanów czy przekupnych strażników grobu, którzy umówili się, że będą rozgłaszać kłamstwo, że uczniowie Jezusa wykradli Jego ciało. Ale nade wszystko dlatego, że według ideologów nowej rewolucji, tej, która się zaczęła w drugiej połowie minionego stulecia, odrzucenie prawdy obiektywnej daje lepsze perspektywy wolności i rozwoju człowieka. A problem powstaje wtedy, gdy człowiek pyta o sens życia i śmierci. Orędownicy tak zwanego społeczeństwa otwartego dążą do wyparcia tych pytań ze świadomości człowieka i oferują zatopienie go w zabawie, w konsumpcji. Wielkanoc stawia nas wobec prawdy o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Dla nas chrześcijan ta prawda nie jest kłopotem. Przeciwnie, nadaje sens naszemu życiu, daje nadzieję. Chrystusowe słowa „jam zwyciężył świat” zyskują nowe znaczenie. To cudowne i niepojęte, że cel ostateczny, do którego wszyscy zmierzamy, już został osiągnięty, urzeczywistniony w Jezusie Chrystusie. To, co Chrystus w pierwszym rzędzie dał światu, to nie jakaś nowa nauka, ale przede wszystkim nowe życie, bo w życiu chrześcijańskim etyka wynika z mistyki. Chrystus jest i będzie. Otworzył rozdział nowego życia, byśmy odważniej patrzyli w twarz śmierci, także naszej śmierci. Bóg pokazuje poprzez naturę stworzoną, jak przez śmierć rodzi się nowe życie. Czy z tragicznej śmierci tych, za których dziś się modlimy, zrodzi się nowe życie społeczne, głęboko przeniknięte duchem chrześcijańskim? Bóg to wie. W Kościele, modląc się za ojczyznę, modlimy się zawsze o ludzi, którzy podejmując różne zadania w wymiarze życia społecznego, nie polegają tylko na sobie, ale szukają światła nadprzyrodzonego, by lepiej służyć rodakom. Którzy chcą w oparciu o prawdę, o poszanowanie wolności człowieka, kierować się duchem miłości. I dzisiaj także w naszym zgromadzeniu liturgicznym, w naszej wspólnocie Kościoła, wyznajemy wiarę, że w historii świata, w historii każdego z nas, ostatnim słowem jest Jezus Chrystus zmartwychwstały. Nie pustka i nicość, ale Bóg, wieczna miłość. Amen.
Rozradowani w blasku zmartwychwstałego Jezusa, prośmy Go w naszych potrzebach.
Modlimy się za Kościół Święty. Niech modlitwy ludu Bożego będą wysłuchane, a orędownictwo Maryi, Panny Łaskawej, dodaje mu sił do głoszenia całemu światu tajemnicy Bożej obecności. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas.
Módlmy się za zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem przywódców naszego państwa. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkie ofiary. Aby doświadczyli Bożego miłosierdzia i mogli przebywać z Bogiem na wieki. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za cierpiące rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, aby tak jak Maryja przyjmowali wolę Boga, a w zmartwychwstaniu Chrystusa odkryli niewyczerpane źródło miłosierdzia i nadziei. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas.
Módlmy się za wszystkie matki, aby w Maryi rozpoznawały wielkość swojego powołania i cieszyły się Bożym błogosławieństwem. A te, które zakończyły już ziemską pielgrzymkę, otrzymały w niebie nagrodę za trud macierzyństwa. Ciebie prosimy.
Módlmy się za tych, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Szczególnie polecajmy Panu Bogu posła i wicewojewodę Józefa Leśniaka oraz profesora Waldemara Parucha. Niech w nagrodę za miłość do ojczyzny ziemskiej wejdą do ojczyzny wiecznej. Ciebie prosimy.
Módlmy się za nas samych, abyśmy na wzór świętego Stanisława, biskupa i męczennika, umieli odważnie głosić prawdę Ewangelii, mężnie wyznawać wiarę, a także przebaczać naszym winowajcom. Ciebie prosimy.
Panie Jezu, Ty nas uświęcasz przez ofiarę wielkanocną. Niech jej zbawienne skutki rozszerzają się na wszystkich ludzi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.
Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Tobie.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłość. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o prezydencie Lechu Kaczyńskim, o prezydencie na uchodźstwie, o wszystkich, którzy zginęli w tym smoleńskim wydarzeniu i o tych, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem Lubieńcem, świętymi apostołami, świętym Janem Chrzcicielem, patronem tej katedry i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Zmiłuj się nad nami.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie.
Za bezmiar niezliczony głos. was. Każdy dzień sławić będę Cię, wielbić Cię, Alleluja. Byłem słabym dzieckiem Twym, Tyś mnie w ramiona wziął. Gdy ubogim byłem, Panie, Tyś wzbogacił mnie. Panie mój, cóż Ci oddać mogę za bezmiernie zliczony głos? Każdy dzień sławić będę Cię, wielbić Cię, Alleluja. Błogosławię imię Twe i sławię dobroć Twą. Wiem, że dojdę drogą Twoją, święty Ojca dom. Panie mój, cóż Ci oddać mogę za bezmiernie zliczony głos? Każdy dzień sławić będę Cię, wielbić Cię.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną radość przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Dobiega końca nasza Eucharystia, ta comiesięczna nasza Eucharystia, gdzie modlimy się w intencji tych wszystkich, którzy oddali życie w służbie Ojczyzny pod Smoleńskiem 12 lat temu. Modliśmy się w intencji i modlimy się w intencji naszej Ojczyzny. Bardzo wszystkim pragnę z całego serca podziękować za to dzisiejsze spotkanie w trakcie tej mszy świętej. W sposób szczególny pozwólcie, że podziękuję księdzu profesorowi Andrzejowi Filaberowi za słowo, które skierował do nas. Księże Andrzeju, księże profesorze, to była katecheza wielkanocna. To było przypomnienie nam tych podstawowych rzeczywistości związanych z tym, że do życia wiecznego jesteśmy stworzeni. I przypomnienie nam tej prawdy podstawowej, że Chrystus zmartwychwstał i my też zmartwychwstaniemy. I za te słowa nadziei, pięknej, cudownej nadziei, ale żebyśmy mogli otrzymać ten dar zmartwychwstania, powiedziałeś nam o prawdzie, o wolności i miłości. Jesteśmy powołani. I za to Ci z całego serca dziękuję. I tradycyjnie jedno ogłoszenie. 10 czerwca o godzinie 19 zapraszam do Archikatedry Warszawskiej na mszę świętą, która tutaj będzie sprawowana w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę. Uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej w kolejną miesięcznicę smoleńską. Bóg zapłać wszystkim radiosłuchaczom i telewidzom gorące i serdeczne pozdrowienia od grobu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. I tak jak słyszeliśmy na zakończenie Eucharystii, zapraszamy do uczestnictwa w tej dalszej modlitwie już za miesiąc, 10 czerwca bieżącego roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Thank you.